Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Pacyfikacja kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku była najtragiczniejszym wydarzeniem stanu wojennego. Od tamtej pory minęło ponad 40 lat. Nakręcono filmy, napisano książki i artykuły, odbyły się procesy sądowe. Czy jednak wszystko wiemy, czy nie ma znaków zapytania? Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Aneta Kuberska
i Sylwester Strzałkowski. A z nami jest dr Dariusz Węgrzyn, historyk ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Dzień dobry Państwu.
Jakie zatem białe plamy jeszcze funkcjonują w tej historii? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, czego nie wiemy?
Przygotowując wykład na temat pacyfikacji kopalni Wujek, dość prowokacyjnie użyłem sformułowania pacyfikacja kopalni Wujek, więcej pytań niż odpowiedzi. Okazuje się, że wiele elementów tej historii nie zostało wyjaśnionych i myślę, że po tylu latach, po tylu procesach, przesłuchaniach świadków, pewne elementy tej historii nigdy nie zostaną do końca wyjaśnione. Możemy pewne rzeczy przypuszczać, natomiast takiej pewności nie ma, głównie z tego powodu, że świadkowie już, jeżeli przed sądem nie powiedzieli, nie przedstawili tej wersji, która wydaje się prawdopodobna, to już tego nie powiedzą. Są pewne wątpliwości. Przede wszystkim podstawowe pytanie, dlaczego kopalnia Wujek? Dlaczego zdecydowano się pacyfikować kopalnię, która leży właściwie w śródmieściu, w centrum miasta, otoczoną blokami mieszkalnymi, w których mieszkali przecież nie tylko górnicy, ale też i rodziny. Więc było wiadomo, że ta pacyfikacja nie tylko będzie dotyczyła zakładu, ale też pojawią się ludzie z zewnątrz i z tym związane pewne zagrożenie. I tak było przecież przed samą pacyfikacją kopalni ludność okoliczna była pod kopalnią, była rozpędzana za pomocą armatek wodnych, za pomocą gazów. I doszło też do takich starć, zwłaszcza młodych ludzi z samego osiedla, z siłami porządkowymi. Więc pytanie, dlaczego kopalnia Wujek, zwłaszcza, że w okresie PRL-u ta kopalnia była taką, można powiedzieć, sztandarową kopalnią. Jak zobaczymy na harmonogram wizyt ważnych osób spoza Polski, które odwiedzały Górny Śląsk, to bardzo często w tym programie zawsze była kopalnia Wujek. Tutaj przyjeżdżały, tutaj te osoby były oprowadzane. Wydawałoby się, że to jest taki sztandarowy zakład produkcyjny, kopalnia, taka wzorcowa kopalnia. I nagle 16 grudnia 1981 tak brutalna rozprawa z strajkującymi górnikami.
Kolejne takie ważne pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi do dzisiaj, to kto podjął decyzję, kto wydał rozkaz i czy go rzeczywiście wydał? Bo jak wiemy, tam do dziś są wątpliwości, co naprawdę usłyszeli przez radiotelefon milicjanci.
Właśnie, tych wątpliwości dotyczących sprawstwa, kto podjął decyzję o tym, że padły te strzały, do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy. Były procesy, były przesłuchiwanie świadków, natomiast odpowiedzi na to jednoznacznej nie ma. Ja zacznę od czegoś innego. Kiedy pułkownik Jerzy Gruba wspominał później na temat pacyfikacji, on powiedział, że po tym, co się stało dzień wcześniej, czyli na kopalni Manifest Lipcowej w Jastrzębiu, on podjął decyzję, by pluton specjalny już nie jechał następnego dnia na akcję. Więc on twierdzi, że jako komendant Milicji Obywatelskiej w Katowicach taką decyzję podjął. Natomiast ten pluton specjalny następnego dnia, 16 grudnia 1981 roku, jedzie pod kopalnię Wujek. Jest pytanie zasadnicze, kto zdecydował, by z siłami ZOMO jechali ludzie z plutonu specjalnego. I jak prześledziłem przesłuchania świadków w procesie, bardzo wnikliwie, to tak naprawdę z tych przesłuchań nie wynika, kto podjął tą decyzję. A przecież ta decyzja musiała być podjęta przez osobę decyzyjną. To nie było tak, że pluton specjalny nagle uznał, że jednak pojedzie. Zresztą myślę, że trzeba się zastanowić nad pewną istotną rzeczą. Dzień wcześniej, 15 grudnia 1981, funkcjonariusze plutonu specjalnego otwierają ogień. Strzelają do górników kopalni Manifest Lipcowy. W zwykłych, normalnych procedurach, jeżeli doszło do takiej sytuacji, to z reguły powinno być postępowanie, ci ludzie powinni być odsunięci od obowiązków do wyjaśnienia sprawy. Tymczasem tego nie ma. Oni wracają, nic się nie wydarzyło i jadą następnego dnia na kopalnię Wujek. Drugi taki element, który jest niezwykle istotny i ważny, to co się działo tuż przed pacyfikacją, czyli o godzinie 9:00. Na teren kopalni wchodzi pułkownik Piotr Gębka, pułkownik Czesław Piekart, to był komendant wojskowy miasta Katowice, wiceprezydent Katowic i jeszcze jeden prokurator. Ale tam jest dość istotny element, bardzo ważny. Mianowicie Oni próbują oczywiście nakłonić górników, by górnicy zaprzestali strajku, by wyszli z terenu kopalni, by cała akcja strajkowa się zakończyła. Górnicy mówią, że nie zakończą strajku, ale podejmują dość istotną decyzję. To znaczy, jeżeli na teren kopalni wejdzie wojsko, to górnicy nie będą stawiać oporu. Jeżeli wejdzie ZOMO, będą się bronić, bo dobrze wiedzieli, co się stało w Jastrzębiu. Tam ZOMO weszło nie tylko na kopalnię Manifest Lipcowy, ale także na inne kopalnie i pałowało ludzi. Więc górnicy z Wujka powiedzieli, że nie dadzą się pałować, że będą bronić swego zakładu pracy przed siłami ZOMO. No i pułkownik Gębka ma taką wiedzę, że tak naprawdę wystarczyło dokonać pewnej manifestacji sił. To wojsko mogło się pojawić, nie stać z boku, bo tak naprawdę wojsko w czasie pacyfikacji kopalni Wujek zabezpieczało teren wokół kopalni, ale na teren kopalni nie wchodziło. Więc gdyby doszło do takiej manifestacji ze strony wojska, być może tej pacyfikacji by nie było. Natomiast pułkownik Gębka nie decyduje się na takie rozwiązanie. Nie mamy informacji, że w ogóle ta deklaracja górników została przekazana gdzieś wyżej. Natomiast można by powiedzieć tak, no górnicy sobie potem to wymyślili, żeby usprawiedliwić swoje działanie. Nie do końca tak jest, bo w aktach procesu uczestnik tych rozmów ze strony wojskowej, czyli właśnie wspomniany Czesław Piekart, wspomina, że on to słyszał, czyli taka deklaracja była. I co stało się z tą deklaracją? No nic, wojsko nie zareagowało, no i rozpoczęła się pacyfikacja. No i mamy zasadnicze pytanie, kto wydał decyzję o tym, by strzelać? No więc sama decyzja o samej pacyfikacji zapadła dzień wcześniej, to znaczy wieczorem i nocą 15 grudnia 1981 roku na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Potem były już takie narady, powiedzmy, sztabowe, najpierw sami milicjanci, Służba Bezpieczeństwa, a potem już z udziałem wojska. Też warto podkreślić jedną rzecz. Wydawałoby się, że stan wojenny jest przygotowany perfekcyjnie w niektórych elementach, na przykład kwestia internowań. Służba Bezpieczeństwa miesiącami przygotowuje te internowania, uaktualnia listy. Jeżeli widzimy na przykład kwestię wejścia do siedzib zarządów regionów, one są przygotowane, są do tego rysunki, jak ta topografia tego budynku wygląda. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Natomiast same pacyfikacje to jest w wielu wypadkach jedna wielka chałtura. No bo wojskowi 16 grudnia tutaj przyjeżdżają i tak naprawdę nie mają dobrych map samej kopalni. A kopalnia to jest bardzo skomplikowany zakład z tysiącami różnego rodzaju małych budynków, zakamarków. Dobrze by było wiedzieć.
Też bardzo rozległy, to trzeba
tak,
dopowiedzieć.
Tak, bardzo rozległy. Trzeba by było wiedzieć, jak się po tym terenie poruszać. A oni tak naprawdę nie bardzo wiedzą, jak ta kopalnia wygląda. I najlepszy przykład jest taki, że pierwszy wyłom dokonany w rejonie magazynu budowlanego jest tak niefortunnie zrobiony, że czołg zamiast przejechać przez mur kopalni, przejeżdża przez ten mur kopalni, ale wjeżdża równocześnie do baraku z magazynem farb, bo nikomu do głowy nie przyszło, żeby sprawdzić, co jest za tym murem. A za tym murem był budynek, więc ten czołg elegancko wjechał w ten magazyn farb i lakierów. Ale nie mając wiedzy o topografii, nie widać wyraźnie jakichś wielkich przygotowań. Po tej wielkiej naradzie, która miała miejsce w nocy, dzień przed pacyfikacją, wiadomo tylko, że żołnierze czy dowódcy podjechali samochodem, objechali kopalnię dookoła i jak gdyby zapoznali się tylko z topografią, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak to wygląda. No i to miało potem swoje konsekwencje w czasie akcji pacyfikacyjnej. Czyli jest to w dużym stopniu jedna wielka, mimo wszystko, chałtura. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby to nie zakończyło się tragicznie. Zginęli ludzie.
Myślisz, że to stanowi, że to może stanowić odpowiedź na pierwsze pytanie naszej rozmowy, czyli w ogóle dlaczego Wujek? Pacyfikacji było wiele. Pierwsze strzały padły dzień wcześniej w manifeście lipcowym w Jastrzębiu Zdroju i tutaj dlaczego akurat tam? Proste wytłumaczenie, najprostsze, nie wiem na ile ono znajduje potwierdzenie w źródłach, jest takie, że w manifeście lipcowym zawarto jedno z czterech porozumień, tak zwanych sierpniowo-wrześniowych i tam narodziła się także Solidarność. Ale myślisz, że to, że akurat tutaj na Wujku padły strzały, w wyniku których zginęli górnicy, że to był efekt tego chaosu, że to był efekt pewnej przypadkowości?
Nie do końca. Myślę, że sama akcja w pewnym momencie wymknęła się dowódcy, czyli Kazimierzowi Liczyńskiemu, szefowi ZOMO katowickiego, spod kontroli. On spodziewał się, że akcja pójdzie sprawnie, że górnicy się cofną, ZOMO wejdzie, przełamie opór i to się wszystko zakończy. Tymczasem w pewnym momencie, po właściwie kilkudziesięciu minutach takiej przepychanki, właściwie walki, obrzucania się przedmiotami, siły ZOMO są w impasie. Nic nie wskazywało na to, że opór górników zostanie powstrzymany. Więc on tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że ma dwie drogi, albo się wycofać, albo sięgnąć po jakieś inne rozwiązanie. No i tym rozwiązaniem okazało się użycie broni. No bo generalnie rzecz biorąc, ta dalsza akcja pacyfikacyjna nie rokowała, że górnicy się cofną. Więc o godzinie 12:30 Wilczyński pyta przez łączność radiową sztab w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, czy może użyć broni. No i tutaj mamy dość ciekawą historię, kolejną zagadkę, bo w dzienniku sztabowym jest zapis odpowiedzi na to pytanie. I ta odpowiedź jest dość problematyczna, bo ona brzmi: nie czekaj na rozkaz. Przy czym w pewnym momencie tam się pojawił przecinek innym kolorem długopisu. Czy to zostało naniesione w tym momencie, po prostu ktoś się zorientował, że nie ma tam przecinka i to uzupełnił, czy to powstało później? No bo jaki jest sens? Jeżeli odpowiedź jest nie, przecinek, czekaj na rozkaz, to jest zdecydowany zakaz używania broni. Natomiast jeżeli jest zdanie bez przecinka, nie czekaj na rozkaz, czyli mówiąc logicznie, możesz użyć broni. No i to jest podstawowe pytanie. Niestety w czasie procesu sądowego nie udało się tego jednoznacznie rozstrzygnąć, więc nie wiemy, jak ta odpowiedź brzmiała. Pułkownik Jerzy Gruba jednoznacznie twierdził i wstrzymał się tego, że on kategorycznie zakazał użycia broni. No ale ta broń została użyta. Ja zadaję sobie jedno podstawowe pytanie, bo mamy ten moment przełomowy, czyli około 12:30, kiedy siły ZOMO i siły górnicze jak gdyby się równoważą, to znaczy ta pacyfikacja utknęła w martwym punkcie i wtedy pułkownik Wilczyński decyduje o wprowadzeniu do akcji plutonu specjalnego. No i teraz powiedzmy sobie, co ten pluton specjalny mógł zrobić? To byli naprawdę wyszkoleni ludzie, to znaczy ludzie, którzy doskonale znali się w takich działaniach antyterrorystycznych, ale w sytuacji, kiedy było ich kilkunastu, a przeciwko nim stali górnicy, z których część miała w ręku sztylet, łopaty, łańcuch czy też cegłówkę, to nawet najlepszy specjals nie był w stanie jednoznacznie zmienić charakter tego, co się dzieje. Ci ludzie w tradycyjny sposób, to znaczy włączając się nawet do walki wręcz, nie byli w stanie zrobić nic. Oni mogli zrobić jedną rzecz, mogli użyć broni. No i właśnie to użycie broni radykalnie zmieniło sytuację. Padają strzały, zaczynają padać górnicy, przy czym my też musimy sobie zwrócić uwagę na jedno, że przed kotłownią, gdzie te strzały padły, no było wielkie zamieszanie. Huk, petard, zadymienie. Nam się strzały kojarzą z filmów, że są takie wyraźne i w ogóle, a z reguły to jest bardzo taki przytłumiony wystrzał. W efekcie górnicy tak początkowo też nie wiedzieli, że do nich strzelają. Dopiero się zorientowali w momencie, kiedy padali ludzie. No ale jak się już zorientowali, że są ranni, jak się okazało także i zabici, natychmiast zaczęli się wycofywać. No i wtedy tak naprawdę pluton specjalny wykonał swoje zadanie, to znaczy użycie broni spowodowało, że błyskawicznie akcja pacyfikacyjna kończy się, mówiąc brutalnie, sukcesem. No, strajk został natychmiast zawieszony, potem kończy się, górnicy wychodzą z zakładu pracy. Więc użycie plutonu specjalnego w tym momencie newralgicznym, no, musimy się zastanowić, jaki był jego sens. No, sens jest taki, że jednak oddanie strzału miało zdecydowanie kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu pacyfikacji.
Czy jednoznacznie możemy już dzisiaj potwierdzić, że strzelali po to, żeby zabić? Bronili się tym, że no już pomijając to, że twierdzili, że wzięli broń w trybie alarmowym, więc właściwie nie wiadomo, kto strzelał z którego karabinu, kto z którego trafił. Natomiast potem, jak wiemy, powstał ten tak zwany raport taterników, czyli instruktorów taternickich, którzy szkolili zomowców nieco później w Tatrach i tam gdzieś przywódcy zomowcy przyznali, że no właśnie, że strzelali tak, żeby trafić. Ale czy to można jednoznacznie potwierdzić?
No, trzymając się literalnie zeznań wszystkich członków plutonu specjalnego, no to nie było szans, żeby ktokolwiek tam został ranny. Oni wszyscy twierdzili, że strzelali w górę, czyli były to tak zwane strzały ostrzegawcze. No, ale jeżeli strzela się w górę, to nie giną ludzie. No, nie ma takiej możliwości. Natomiast charakter obrażeń, których doznali ci, którzy zginęli i zostali ranni, wskazuje wyraźnie, że te strzały, znaczna część była mierzona w górne partie ciała, czyli to dawało duże prawdopodobieństwo, że to nie będą tylko te rany, ale będą też rany śmiertelne. No i tak się niestety stało. No, późniejszy raport taterników miał duże znaczenie dla skazania członków plutonu specjalnego. Ci instruktorzy wspinaczki potem złożyli zeznania przed sądem i twierdzili jednoznacznie, że podczas tego szkolenia faktycznie członkowie plutonu specjalnego przyznali się, że strzelali, by zabić. Znaczy by zabić, no strzelali nie na postrach, nie w powietrze, tylko w kierunku ludzi.
Skąd wziął się raport Taterniku? Wyjaśnijmy.
On powstał w latach 80. Funkcjonariusze plutonu specjalnego odbywali szkolenie w Zakopanem, w Tatrach. I podczas spinaczki trzech instruktorów padło na pomysł, że można by było podpytać tychże funkcjonariuszy plutonu specjalnego, jak wyglądała sytuacja na wujku. No, byli to ludzie, którzy umieli też podejść tych funkcjonariuszy. Poza tym spinaczka w górach, kiedy jest pewne niebezpieczeństwo, adrenalina też sprzyja pewnym takim szczerym rozmowom. W górach, ale także i podczas wypoczynku, nie ukrywali także, że z pomocą alkoholu udało się tych ludzi nakłonić do pewnych rozmów na temat, jak wyglądała sytuacja pod wujkiem. No i powstały bodajże 3 egzemplarze tego raportu. Niestety wszystkie zginęły. Jeden został zniszczony. Generalnie rzecz biorąc, tych raportów fizycznie żaden z nich nie przetrwał do procesów, ale w czasie procesów taternicy odtworzyli te raporty, to znaczy no, przypomnieli sobie, jak wyglądały te rozmowy, opisali te rozmowy, powstał jak gdyby odtworzony raport taterników. Ich zeznania przed sądem miały kluczowe znaczenie dla skazania członków plutonu specjalnego.
Strzały na wujku spowodowały przerwanie akcji pacyfikacji i w konsekwencji także zakończenie strajku. Ale doszło jeszcze do dramatycznych chwil, kiedy przyjechali lekarze, kiedy przyjechały zespoły ratownicze, żeby nieść pomoc górnikom. No i tam też byli, można powiedzieć, pacyfikowani, bo bici, górnicy ranni, wyszarpywani z karetek. Czy tu wokół tych wydarzeń wszystko już jest opisane, spisane i jasne? Czy tu też są jakieś białe plamy?
Znaczy generalnie jesteśmy w stanie odtworzyć, ile tych incydentów było. Był zresztą notabene proces, było śledztwo w tej sprawie, oczywiście umorzone. Ofiarą takiego postępowania był między innymi Stanisław Płatek, który jechał ranny w karetce, został z tej karetki wyciągnięty i zawieziony do szpitala bodajże MSW, więc sanitariusze, obsługa karetek pogotowia byli faktycznie pobici. Natomiast no, udało się odtworzyć, jak wyglądały te wydarzenia. Zastanawiamy się, co było powodem takiej agresji. Być może jednak ta sytuacja pod wujkiem, kiedy naprawdę tutaj było gorąco, kiedy te emocje były rozgrzane do czerwoności, powodowały, że w pewnym momencie się jednak ta sytuacja także wyrwała spod kontroli służbom porządkowym i część funkcjonariuszy milicji obywatelskiej postanowiła sprawdzać, kogo wywożą. To też wiązało się z pewną plotką, że prawdopodobnie przywódcy strajku będą wywożeni karetkami, żeby uniknąć sprawiedliwości. Więc chciano sprawdzić, czy aby tak nie jest. Natomiast skończyło się to pobiciem kilku osób z obsługi tychże karetek.
Jeśli spojrzymy na te pierwsze dni stanu wojennego, no to jest jasne, że wydarzenia na wujku były bezprecedensowe, tak? Bo nigdzie w czasie pacyfikacji nie użyto ostrej amunicji i nigdzie nie zginęli strajkujący. Ale pacyfikacji było wiele. Na ile te wydarzenia były wyjątkowe, pomijając właśnie efekt śmiertelnych ofiar i na ile też były przełomowe, bo często myślimy o wujku właśnie w taki sposób, jakby tylko tutaj wydarzyła się tragedia związana z pacyfikacją.
No właśnie, ja jako historyk byłem dotychczas przekonany, że jak zobaczymy na amplitudę strajków pod 13 grudnia, to ona rośnie, dochodzi do 16 grudnia, kiedy jest ten strzał, rzeczywiście taki sygnał. Ta władza decyduje się na wszystko i decyduje się strzelać do robotników. No i po, powiedzmy, wypłaszczeniu tego wykresu, kiedy się ludzie zorientowali, że naprawdę nie ma żartów, tutaj mogą ginąć ludzie, ta fala opada. I ja byłem taki przekonany co do takiej słuszności tej tezy. Natomiast niedawno pan profesor Łukasz Kamiński przeanalizował wszystkie protesty po 13 grudnia, zebrał to na podstawie dość, jak się okazuje, już bogatej literatury na ten temat i doszedł do ciekawych wniosków, że ta fala strajków zaczęła słabnąć przed 16 grudnia. Był taki wybuch, właściwie nie 13, bo 13 to była niedziela, ale 14, kiedy robotnicy przychodzą do pracy, faktycznie te strajki zaczynają narastać, ale bardzo szybko ta fala zaczęła opadać. I tutaj dochodzimy do podstawowego pytania, bo ktoś może powiedzieć, no wujek był po to, żeby dać sygnał, był takim momentem zwrotnym, władza uderzyła, przyjęła być może, że zginie parę osób i w ten sposób spacyfikujemy sytuację. Ale ta sytuacja zaczęła być już pod kontrolą władz przed 16 grudnia. Więc no, ta teza o przełomowości pacyfikacji, że to był taki, to był strzał, to niewątpliwie był wielki sygnał dla społeczeństwa. Do dzisiaj zresztą pamięć o stanie wojennym to też pamięć przede wszystkim o pacyfikacji kopalni Wujek. Ale bez pacyfikacji kopalni Wujek stan wojenny, kolejne dni spowodowałyby stopniową pacyfikację nastrojów i nie doszłoby do jakiejś wojny domowej, do czegoś, co zagrażało w ogóle funkcjonowaniu państwa.
To w takim razie komuniści dali się po prostu ponieść własnym emocjom, ZOMO dało się ponieść emocjom, milicja dała się ponieść emocjom. Co odpowiada za fakt, że tutaj na Wujku zginęli ludzie?
Trudno mi powiedzieć. No nie jestem w stanie jednoznacznie wejść w buty funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej ZOMO. Być może liczyli, że będzie tak jak na manifestie lipcowym, czyli padnie może kilka strzałów, może ktoś zostanie lekko ranny i błyskawicznie sprawa zostanie zakończona. Ten pad, który wtedy był, ten twardy opór górników, natomiast no, padły strzały i to strzały, które okazały się śmiertelne.
Historia Wujka ciągnęła się jeszcze, historia pacyfikacji ciągnęła się jeszcze przez lata 80., 90., bo odbywały się procesy. Pierwsze procesy przed sądami to były procesy uczestników strajku i przywódców. Dopiero po latach zaczęto wymierzać sprawiedliwość ZOMO-owcom i to też nie od razu, bo tych procesów było kilka. Sporo było mataczenia. Ostatni z ZOMO-owców, który został aresztowany, no to raptem kilka lat temu i to gdzieś za granicą w Chorwacji, ukrywał się w Niemczech. Czy te procesy coś więcej wyjaśniły?
No, procesy przyniosły dość pokaźny materiał dowodowy. Nie da się ukryć, że sporo osób przesłuchano przy okazji tych procesów, skonfrontowano wszystkie materiały. Trzeba pamiętać o jednym. Pacyfikacja odbyła się 16 grudnia 1981. Przez cały okres PRL-u ten temat nie był podejmowany. Pierwsze, co prawda, śledztwo, które było w sprawie użycia broni przez funkcjonariuszy plutonu specjalnego, było takie śledztwo w 1981 roku, no musiało być, skoro ludzie zginęli, no to generalnie zakończyło się bardzo szybko umorzeniem sprawy, no i materiał dowodowy z tego śledztwa niewiele nam daje. Tu nie będę wchodził w szczegóły i opisywał tego śledztwa, ale powiem tylko tyle. Jeżeli prokurator zwleka z oględzinami miejsca zdarzenia, a w tym czasie dyrektor kopalni dostaje polecenie, żeby ten teren posprzątać i górnicy już porządkują ten obszar, gdzie padły strzały i co więcej zbierają łuski, przynoszą prokuratorowi, że znaleźli takie łuski, no to o czym my mówimy? No, oględziny miejsca zbrodni, miejsca, gdzie zginęli ludzie, odbywają się już po tym, jak już przez ten teren przeszli górnicy, tłumy ludzi i to nie ma najmniejszego sensu. Ślady na ślęgu zostały już dawno zadeptane, ale generalnie no, to śledztwo błyskawicznie zostało zakończone i nie przyniosło oczywiście żadnego efektu, także i efektu w postaci no, ciekawego materiału dowodowego. No, są zeznania górników, ale górnicy też nie mieli ochoty mówić prawdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o kierownictwo strajku. Oni tam też próbują ochraniać tych, którzy stali na czele strajku, by oni nie zostali skazani. No to będą zostali skazani, no bo przecież potem odbył się proces, w którym cztery osoby, na czele ze Stanisławem Płatkiem, za kierownictwo strajkiem zostało skazanych. Ale generalnie rzecz biorąc, ten materiał z okresu PRL-u niewiele nam daje, no bo ewidentnie te śledztwa nie zmierzały do tego, żeby ustalić sprawców. Co więcej, no mamy sytuację, że broń po pacyfikacji zostaje przestrzelona na strzelnicy. No to jeżeli mamy kulę i próbujemy nawet dopasować tą kulę do broni, no to nic z tego już nie będzie w momencie, kiedy z tej samej broni strzelano innymi nabojami i te ślady się zatarły. Więc ten materiał niewiele daje dla poznania historii pacyfikacji, natomiast te późniejsze procesy, no to są naprawdę pokaźne tomy materiałów, ludzie byli przesłuchiwani wielokrotnie, no ale tutaj też wchodziła kwestia tego, że ludzie zaczynają się zasłaniać niepamięcią. Część osób, które odgrywały istotną rolę, czyli między innymi pułkownik Jerzy Grupa już nie żyje, więc nie może się wypowiedzieć. A ZOMO-owcy trzymają się swojej wersji, mówiąc, że bronili się przed tłumem górników, który zagrażał ich życiu i zdrowiu. No i w efekcie samoobrony padły strzały dość niefortunnie, które spowodowały śmierć tychże górników. Więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli wszyscy ZOMO-owcy trzymają się tej wersji, czy ZOMO-owcy, członkowie plutonu specjalnego trzymali się tej wersji, no nie udało się skazać nikogo poza tymi, którzy strzelali, którym udowodniono, że brali bezpośredni udział w samej pacyfikacji. Taką ciekawostką jest fakt, że w tym pierwszym postępowaniu wyjaśniającym, dochodzeniu w 81 na 82, było kilku funkcjonariuszy plutonu specjalnego, którzy mieli brać udział w tej pacyfikacji, a w rzeczywistości nie brali udziału w pacyfikacji. Oni po prostu zabezpieczali helikopter na lotnisku, natomiast później zeznawali, że byli podczas tej pacyfikacji. Tam chodziło o kwestie, między innymi jeden z nich zgubił legitymację służbową i przypuszczał, że jak powie, że brał udział w tej pacyfikacji, no to mu zostanie to darowane i potem po latach się okazało, że osoba, która w świetle tych dokumentów zeznawała, że była tam, nagle tam nie była, więc przydatność tych akt jest generalnie rzecz biorąc niewielka.
O tym, czego jeszcze nie wiemy na temat pacyfikacji kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku, jakie białe plamy ta historia wciąż posiada i czy jesteśmy w stanie odkryć te niewiadome, o tym wszystkim dzisiaj opowiadał historyk ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, dr Dariusz Węgrzyn. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.